Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Audiencja Benedykta XVI dla 43 nowych metropolitów oraz nominacja biskupa Mariana Rojka ordynariuszem zamojsko-lubaczowskim to watykańskie aktualności. Mówimy też o tym, iż mimo kryzysu wciąż chcemy pomagać. Ponad 82 miliony euro przeznaczyła w ubiegłym roku na różnorodne projekty pomocowe Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Magazyn, na który zaprasza Beata Zajączkowska, zakończy rozważanie Ewangelii.
Wczorajsze uroczystości były głębokim doświadczeniem kościelnej komunii, zaś pasterzom kościoła przypomniały ich odpowiedzialność względem powierzonego im ludu, dla którego mają być przykładem gorliwości w wierze. Mówił Benedykt XVI, spotykając się z 43 nowymi arcybiskupami, którym wczoraj wręczył paliusz. Na specjalnej audiencji w auli Pawła VI towarzyszyli im również pielgrzymi z ich diecezji. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
Serdecznie pozdrawiam nowych arcybiskupów metropolitów z Polski, którzy wczoraj otrzymali paliusze. Stanisława Pucika z Lublina, Wiktora Sforza z Katowic i Wacława Depo z Częstochowy. Pozdrawiam także wiernych, którzy podzielają ich radość, a szczególnie pielgrzymów z ich metropolii i wszystkich im bliskich, wspierających ich swoją modlitwą. Paliusz jest znakiem szczególnej jedności z Chrystusem i komunii zastępca świętego Piotra. Niech ta komunia przenika serca wiernych każdej metropolii. Polecam Bogu to pragnienie w mojej modlitwie. Wszystkim serce błogosławim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI mianował biskupa Mariana Rojka ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zastąpi na tym stanowisku arcybiskupa Wacława Depo, który został metropolitą częstochowskim.
Nowy ordynariusz pochodzi z Rzeszowa, ma 57 lat. Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lat temu, a sakrę biskupią w 2006 roku.
Jak sam podkreśla, w nowej misji pomocne mu będą dotychczasowe doświadczenia z pracy w Episkopacie, gdzie odpowiadał za zespół do spraw kontaktów z przedstawicielami Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie oraz zespół katolicko-prawosławny, mówi biskup Marian Rojek.
To zawsze jest taka zasada w ogóle życia Kościoła, że się odwołuje do tradycji, do tego, co było, co zostało przeżyte i przyniosło owoce. I myślę, że gdy chodzi o także nasze osobiste życie, to się odwołujemy do różnych doświadczeń, przeżyć, doznań, pewnych spraw przemodlonych, których wyciąga się wnioski i potem one służą także jako pewna pomoc do tego, co stoi na dzisiaj przed nami i przed naszą przyszłością. Jest to taki też element, który będzie dosyć ważny, gdy chodzi o posługiwanie w tej diecezji, bo wiadomo, że tam oddychają te dwa płuca Kościoła Zachodniego i Kościoła czy to Wschodniego, czy tutaj myślę także i o Kościele grekokatolickim, a więc pewne doświadczenia z tego zakresu już dotychczasowej pracy będą pomocne do tego nowego zadania, które trzeba będzie podjąć na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej. No trudno mi tak od razu jeszcze mówić, gdy chodzi o jakąś dewizę, dlatego że to trzeba wejść w to, co dotychczas tam było i czym ta diecezja żyje, pewną tradycję i wtedy trzeba to podjąć, równocześnie jakby wychodząc naprzeciwko nowych wyzwań. Ale mam przekonanie, że to są zawsze takie stałe filary, nienaruszalne, a więc życie sakramentalne, życie liturgiczne, życie modlitewne, potem także i myślę, że w tym terenie ta religijność o formie pewnej tradycyjnej, potem tam również będzie na pewno wymiar i maryjny, bo jest wiele sanktuariów maryjnych, a więc to wszystko kształtuje cały ten obraz, gdy chodzi o pewne wyzwania i jakby no, pewien program życia dalszy tych wszystkich, którzy w ramach tej diecezji stanowią Kościół Jezusa Chrystusa. No, przede wszystkim obawiam się samego siebie. czy dam rady i udźwignę tę odpowiedzialność. I myślę, że to jest chyba taka zasadnicza obawa, bo no, wezwania, to co nas oczekuje, to tego do końca nie wiemy, jakie one są, ale trzeba mieć zaufanie i to głębokie zawierzenie do Bożej opatrzności. Natomiast właśnie człowiek zna samego siebie, zna już swoje słabości i w jakich momentach człowiek jakoś no, nie był w stanie udźwignąć tego wszystkiego, co powinno być pięknie zrealizowane. I myślę, że to jest taka obawa, żeby po prostu no, tam, gdzie to będzie potrzebne, żeby dać wszystko z siebie na Bożą chwałę i ku także potrzebie i radości każdego człowieka, który na terenie tej diecezji żyje, pracuje i się uświęca.
Dewizą biskupa Rojka są słowa „Eucharystia chlebem życia”. Wzajemnej relacji Kościoła i Eucharystii poświęcił on też swą rozprawę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Często podkreśla, że to Eucharystia buduje Kościół i sprawia, że jest on żywy.
Radio Watykańskie wchodzi w nowe technologie. 1 lipca kończymy nadawanie polskich programów na falach krótkich. Retransmisji magazynu można słuchać w niektórych rozgłośniach katolickich w kraju, a także na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Na programy o życiu Kościoła zaprasza papieska rozgłośnia.
Ponad 82 miliony euro przeznaczyła w ubiegłym roku Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie na realizację różnego rodzaju projektów pomocowych na świecie. Z tych pieniędzy odbudowywano między innymi zniszczone seminaria i klasztory oraz drukowano Biblię dla dzieci. Finansowano też pomoc medyczną i żywnościową dla mieszkańców dotkniętych wojną krajów. W sumie Papieska Fundacja zrealizowała w ubiegłym roku prawie 5 tysięcy różnorodnych projektów. W rozmowie z księdzem Tomaszem Grzybem mówi o tym szef sekcji polskiej fundacji, ksiądz Waldemar Cisło.
Mogliśmy pomagać tam, gdzie sytuacja chrześcijan była najbardziej dramatyczna. To jest Afryka, Bliski Wschód, różne kataklizmy, które miały miejsce chociażby w Sudanie. W skali świata zebraliśmy ponad 82 miliony euro. Sfinansowaliśmy dzięki życzliwości naszych darczyńców 4634 projekty. Polska sekcja była zaangażowana głównie w projekty takie jak Sudan, gdzie sfinansowaliśmy kilka projektów humanitarnych, pomoc uchodźcom z obozów wokół Chartumu, pomoc przesiedleńcom na południu. I tutaj chciałbym podkreślić szczególną wdzięczność dla tych wszystkich, którzy czy w kampanii SMS-owej, czy poprzez wpłaty na nasze konto wsparli nasze kampanie dla Sudanu. Była to ogromna pomoc i przypomnijmy, że ratowaliśmy życie kilkuset tysięcy osób, które otrzymały od nas tę pomoc bezpośrednio dzięki życzliwości naszych wiernych. Polscy wierni wsparli ten projekt w skali świata kwotą ponad 6 milionów złotych, za co serdecznie dziękujemy, bo dzięki zaufaniu, dzięki życzliwości naszych wiernych możemy tę pomoc przekazywać dalej. Takim pięknym wyrazem pomocy bezpośredniej jest również fakt, że dzięki środkom, które otrzymujemy od naszych darczyńców, możemy wspierać wszystkich misjonarzy, którzy przyjeżdżają do kraju na urlop, na podratowanie zdrowia. Każdy misjonarz, który odwierca nasze biuro, otrzymuje pomoc materialną.
Wynik finansowy chociażby samego Polskiego Biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest dosyć dobry. W dużej mierze to dzięki temu, że stowarzyszenie angażuje się w konkretną pomoc konkretnemu krajowi przy okazji Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Proszę powiedzieć, jaki kraj w tym roku przy okazji tego dnia będzie omawiany, do kogo ta pomoc w tym roku będzie głównie skierowana?
Poprzedni rok to był oczywiście Sudan, to był nasz główny temat pomocy. W tym roku Egipt ze względu na sytuację tak niejasną, która tam ciągle jest. Pamiętajmy, że sytuacja chrześcijan w Egipcie wymaga ciągłego obserwowania, ciągłej naszej pomocy. Ufajmy, że ta sytuacja się będzie stabilizowała, ale cały region napawa nas niepokojem. Ciągle mamy wiadomość o napadach na chrześcijan, o napadach na kościoły, mordowaniu chrześcijan. Niestety są to sytuacje, gdzie kraje, które są w niepokoju, gdzie nie ma stabilnej sytuacji politycznej, niestety chrześcijanie stają się czasami zakładnikami tej sytuacji, jak to miało miejsce chociażby w Syrii, gdzie ta sytuacja jest dramatyczna i staramy się tam też nieść naszą pomoc.
Na koniec chciałbym się jeszcze zapytać o to, jakiego rodzaju projekty finalizuje Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
My mamy taką zasadę, że głównie finansujemy projekty o charakterze pastoralnym i to jest troszkę dla nas niewdzięczny temat, bo my wchodzimy na te miejsca katastrof, czy w te sytuacje, gdzie jest trudna sytuacja chrześcijan, kiedy już zainteresowanie mediów zazwyczaj znika, ale pomagamy odbudowywać struktury kościoła, takie jak seminaria duchowne, jak klasztory kontemplacyjne. Rocznie rozdajemy około 1 200 000 stypendiów mszalnych, czyli jest to duża pomoc nie tylko dla księdza, ale też i dla całej jego parafii, bo często dzięki tym pieniądzom się utrzymuje cała parafia. Także jest to taka specyficzna pomoc, niemniej jednak bardzo potrzebna i widzimy chociażby z relacji naszych misjonarzy, którzy odwiedzają nasze biuro, jak bardzo potrzebna. W tym roku może to, żeby jakoś skonkretyzować pytanie, to warto może powiedzieć o takim ostatnim naszym projekcie. Jest to Nigeria, budowa studni. A ludzie, którzy piją zanieczyszczoną wodę, chorują, więc chcemy na prośbę biskupa i polskiego misjonarza, który tam pracuje, wybudować kilka studni, żeby ludzie mogli pić czystą wodę. Stąd nasza kampania Grosz jak kropla wody. Dziękujemy wszystkim, którzy już wsparli tę akcję. Zachęcamy do wsparcia inne osoby, jeśli mają taką potrzebę serca.
Stowarzyszenie prowadzi projekty nie tylko humanitarne, pomocowe, ale też i ewangelizacyjne. Między innymi temu służy cały czas rozpowszechnianie Biblii dla dzieci. Bóg przemawia do swoich dzieci.
Tak, to jest największy projekt pastoralny Kościoła. Można to z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Biblia, która jest wydana w 50 kilku milionach egzemplarzy, co roku dochodzą nowe setki tysięcy.
Na ile języków zostało
przetłumaczona? Na ponad 160 języków świata. Ciągle też dochodzą nowe w miarę potrzeb. To jest taki piękny projekt, który finansuje się w ten sposób, że w Europie, czy w Polsce, jeśli ktoś kupuje taką Biblię, czy składa ofiarę pieniężną na zakup takiej Biblii, to my mamy możliwość wtedy dania do ręki za darmo misjonarzowi 2 bądź 3 egzemplarzy, w zależności od kraju, żeby za darmo rozdał dzieciom tę Biblię. Natomiast pamiętajmy o jednym, że jest to często jedyna książka, którą te dzieci mają w swoich rękach, i to nie tylko droga do poznania Boga, ale też droga do nauki czytania i pisania.
Z szefem sekcji polskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, księdzem Waldemarem Cisłą, rozmawiał ksiądz Tomasz Grzyb.
Okruchy Ewangelii. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Dzisiejsza Ewangelia to najpierw hymn na cześć ojcowskiej miłości, która dla ratowania swego dziecka zdolna jest do największej ofiary. Do Chrystusa przychodzi bowiem dzisiaj nie zwykły Żyd, ale przełożony synagogi Jair, który w ten sposób wystawia na szwank swoją reputację i naraża się faryzeuszom. Z miłości do córki Jair stawia jednak wszystko na jedną kartę. Upada Chrystusowi do nóg i usilnie go prosi. Przełożony synagogi u stóp Chrystusa, i to na oczach całego tłumu. Los wydaje się jednak drwić z jego ojcowskiej miłości. Chwilę później dociera bowiem do niego wiadomość: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Co mógł wtedy przeżywać? Rozpacz po utracie córki, gniew na samego siebie, złość na nauczyciela, aż dziw, że nie pękło mu serce. Widząc jego ból, Chrystus zwraca się do niego: nie bój się, wierz tylko. Żarty sobie stroisz? W co mam jeszcze wierzyć? Bez słowa idzie jednak za Chrystusem. Tak przyszli do domu przełożonego. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Tłum przed domem nie miał tyle wiary bądź taktu, co Jair, zareagował więc śmiechem. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Trzy razy na kartach Ewangelii Chrystus wskrzesza zmarłych. Córkę Jaira, młodzieńca z Naim i przyjaciela Łazarza. Za pierwszym razem, jak słyszeliśmy, czyni to w domu, tylko wobec najbliższych. Za drugim już publicznie, wobec orszaku żałobników. Za trzecim, na oczach całego tłumu, każąc zmarłemu wyjść z grobu, którym leżał od kilku dni i już cuchnął. To wyraźne stopniowanie można odczytać jako ponawianą przez Chrystusa próbę przekonania ostatnich jeszcze niedowiarków, że śmierć fizyczna nie stanowi dla niego problemu. Problemem jest ów śmiech na podwórzu domu Jaira, owa niewiara w jego moc i w jego posłannictwo. Raz po raz możemy także i my usłyszeć ten śmiech, chociażby na forach internetowych. Tę kpinę, to naigrawanie się z osoby Jezusa, z Jego boskiej mocy i z krzyża, na którym dokonał odkupienia. I nie wiadomo, czego jeszcze musiałby dokonać, aby obudzić kpiących i ich przekonać. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. On zaś polecił, aby dano jej jeść. Niektórzy komentatorzy widzą w tym zdaniu niezwykłą przytomność i opanowanie Jezusa. Kiedy bowiem wszyscy szaleją z radości, on jeden zauważa, że po ciężkiej chorobie dziewczynka musi być zwyczajnie głodna. Inni widzą znowu w tym zdaniu pewną przenośnię, którą odnoszą do naszego życia religijnego. Dlaczego nasza wiara jest taka słaba, pytają? Dlaczego po tylu latach katechizacji i przyjmowania sakramentów tak łatwo odchodzimy od Chrystusa, tak łatwo Go zdradzamy, dokonując wyborów przeciwko Niemu i przeciwko Jego nauce? I odpowiadają: ponieważ katechizujemy ludzi nieprzebudzonych w wierze, niezewangelizowanych, mówiąc brutalnie, nasze wysiłki duszpasterskie i katechetyczne przypominają karmienie trupa. Chrystus zaś najpierw wskrzesił, najpierw obudził do życia, a potem kazał dać jeść. Aby wskrzesić córkę Jaira, Chrystus potrzebował zaledwie czterech sylab. Talita kum. Bo śmierć fizyczna nie jest dla niego problemem. Ilu sylab, ilu słów, ilu zdań potrzebował będzie jeszcze, aby nas obudzić ze snu wiary? Panie Jezu, Ty, który jednym słowem potrafiłeś przywrócić zmarłych do życia, nie pozwól nam umrzeć na wieki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Okruchami niedzielnej Ewangelii dzielił się z Państwem ksiądz Arkadiusz Nocoń. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.